To co, drodzy Państwo, zaczynamy naszą czwartą konferencję na temat świętego Pawła, ilustrowaną fotografiami tego, gdzie święty Paweł przebywał, poruszał się, żył i czego dokonał. Próbujemy go zrozumieć, sięgnąć w 1,5 i 2000 kilometrów stąd i cofnąć się w czas 2000 lat. Zatem zacznijmy od krótkiej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, stolico mądrości. Pragnę bardzo serdecznie wszystkich Państwa powitać i cieszę się, że Państwo raz jeszcze znaleźli i czas, i siły na to, żeby wziąć udział w tej konferencji biblijnej. W szczególny sposób, szczególnie serdecznie witam tych z Państwa, którzy i wczoraj brali udział w konferencji poświęconej świętemu Pawłowi. Tam przyglądaliśmy się temu etapowi życia apostoła narodów z innej strony, od strony bardziej teologicznej. Zapowiadałem nasze dzisiejsze spotkanie i powiedziałem, że dzisiaj będziemy przyglądać się tej samej rzeczywistości od strony geograficznej i topograficznej. Będziemy przyglądać się miejscom, które są związane z życiem świętego Pawła. Otóż chciałbym Państwu powiedzieć, dlatego że grono słuchaczy, uczestników tych konferencji jest w gruncie rzeczy od kilku tygodni mniej więcej zupełnie do siebie podobne, że w ciągu ostatnich, w tym tak zwanym międzyczasie, od ostatniej konferencji do dzisiaj, miałem szczęście prowadzić pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Była to pielgrzymka bardzo, bardzo specjalna. I kilka słów na ten temat chciałbym powiedzieć, dlatego że interesuje nas nie tylko życie sprzed 2000 lat, ale interesuje nas również to, co dzieje się teraz. Otóż była to pielgrzymka do Ziemi Świętej niewidomych. I kiedy Państwo dzisiaj będziecie patrzeć na te obrazy, to proszę sobie wyobrazić, że moje wyzwanie, jakie stanęło przede mną, moje zadanie polegało na tym, że trzeba było niewidomym opisać to, co widzieli. Proszę sobie wyobrazić, jakim wielkim darem Bożym jest wzrok. To, że my możemy oglądać, że możemy patrzeć, że możemy podziwiać to wszystko, tak jak choćby teraz jesteśmy i Państwo patrzą przed sobą, widzicie obrazy, macie dookoła siebie ludzi. I chciałbym na ten temat kilka słów powiedzieć, bo to było prawdziwie przejmujące. Myślę, według mojej wiedzy, była to pierwsza tak duża grupa osób niewidomych, która odwiedziła Ziemię Świętą. Wszędzie wzbudzaliśmy duże zainteresowanie, ale także ogromną życzliwość. I proszę sobie wyobrazić, kiedy dotarliśmy, tam było ponad 30 osób, które są zupełnie niewidome albo bardzo słabo widzące, oraz kilkanaście osób, które pełniły rolę opiekunów, pomocników dla tych osób niewidomych. Otóż wszędzie towarzyszyła ogromna życzliwość i niech Państwo sobie wyobrażą, jaka to ogromna odwaga ze strony tych ludzi niewidomych, że wybrali się właśnie w taką podróż. Proszę sobie na chwilę zamknąć oczy i pomyśleć, że już nigdy nie zobaczymy tego, co jest dookoła. Nie wiadomo, gdzie jesteśmy. Tutaj mamy swój język, swoją kulturę, swoje przyzwyczajenia. Natomiast niewidomi, którzy trafili się na Bliski Wschód, do Ziemi Świętej, poruszali się w świecie, który był całkowicie obcy. I dlatego potrzebowali tego poczucia bezpieczeństwa. Ktoś bez przerwy przy nich musiał być i jednocześnie mieli to poczucie, że ktoś taki jest i mieli poczucie, że mogą stąpać śladami Zbawiciela, śladami Najświętszej Maryi Panny, apostołów, śladami początków Kościoła. I było to naprawdę przejmujące. Otóż mogę powiedzieć, i mówię to z pełnym przekonaniem, że prowadziłem bardzo wiele grup po Ziemi Świętej, ale ta była absolutnie wyjątkowa i zapadła mi i w pamięć, i do serca szczególnie. Kilka tylko takich obrazków, bo być może nigdy nie będzie okazji o tym mówić. Otóż tak jak człowiek widzący, to tak, znaczy my, oglądamy świat, oglądamy jego barwy, kolory, prawda? Oglądamy jego kształty. Tak dla człowieka niewidomego to wszystko, co ma poznać, odbywa się za pomocą ręki. Jakież to było ogromnie wzruszające, ponieważ obraz, taki obraz namalowany, nic im nie mówi, to było wzruszające patrzeć, jak oni tymi rękoma dotykają rzeźby, płaskorzeźby i rzeźby i przekonują się, jak ten przedmiot wygląda, jak wygląda ołtarz w Wieczerniku, jak wygląda jakaś rzeźba, jakieś wyobrażenie. Bardzo było wzruszające, chciało kilka osób koniecznie zobaczyć, mówię to podkreślam, zobaczyć wielbłąda. No ale wielbłądy wiemy, nie są takie bardzo oswojone, więc byliśmy w Betanii i znalazł się, takiego mam tam zaprzyjaźnionego araba, znalazł się wielbłąd bardzo, bardzo spokojny. No i właśnie ci nasi bracia i siostry niewidomi podchodzili do tego wielbłąda i pierwszy, może ostatni raz w życiu, gdzieś tam go dotykają po głowie, po uszach, po szyi i mówią, teraz nareszcie widzieliśmy wielbłąda, teraz wiemy, jak wygląda wielbłąd. Za chwilę trafił się osioł. U nas w Polsce osłów nie brakuje, ale akurat takich. Więc przyszedł pan z osłem i właśnie wielką przygodą był ten osioł, żeby go pogłaskać po głowie, żeby dotknąć uszu, dotknąć szyi, prawda, przekonać się, jak ten osioł wygląda, jak ten osioł pachnie, jakie ten osioł ma kształty. Teraz wiemy, jak wygląda osioł. I tak mógłbym to mnożyć, a niektóre miejsca były absolutnie wyjątkowe. Dla mnie osobiście patrzyłem, drodzy Państwo, kiedy właśnie ci niewidomi z wielką cierpliwością czekali, akurat była liturgia prawosławna na Kalwarii, czekaliśmy tam prawie pół godziny i kiedy doszli do tego prawosławnego ołtarza, pod którym jest miejsce krzyża, miejsce Kalwarii, kiedy tam podchodzili i wkładali tę rękę, żeby tego miejsca dotknąć i próbowali sobie to miejsce przyswoić, zapamiętać, poznać. I widać było, tak mi przyszło do głowy, kiedy patrzyłem na nich, że gdyby Pan Jezus żył i gdyby tak zwrócił się jak niegdyś w Ewangelii do nich, czego chcesz, co chcesz, abym ci uczynił, to pewnie padłyby te same słowa, co w Ewangelii, Panie, żebym przejrzał. To było bardzo przejmujące. Oczywiście były i mnóstwo rzeczy, można było o tym opowiadać cały wieczór, ale jedno czy drugie, które są szczególnym zaskoczeniem. Byliśmy w Galilei. I oczywiście Galilea wygląda inaczej niż Judea. I pytanie, czym się różni Galilea, która jest zielona, rolnicza, uprawna, czym się różni od Judei, która jest pustynna? Więc prosili, żeby ich zaprowadzić na pustynię, zawieźć na pustynię, żeby mogli doświadczyć pustyni, żeby mogli jej dotknąć. A potem podróżowaliśmy po Galilei i trzeba było tę Galileę opisywać. Trzeba było mówić, co jest za szybą. My jedziemy i widzimy. Natomiast człowiek niewidomy porusza się w świecie, który jest światem bez barw. Tak nam się wydaje, ale opisując ten świat, jakoś ten obraz został przetworzony i trafiał. I okazało się, że widzieli, tak jak mówili, bardzo dużo. Więc bardzo to przejmujące. Podobnie nad Morzem Martwym. Morze Martwe, jak wiadomo, woda tam jest zupełnie inna niż w każdym innym morzu. Byliśmy tam w piątek ostatni. Było 33 stopnie ciepła, a więc bardzo gorąco. No i oczywiście możliwość kąpieli. Ale kąpiel w Morzu Martwym ma swoje prawa. Więc kiedy już powiedziałem, jak należy się zachować i tak dalej, była to ogromna przygoda. Ogromna przygoda dla człowieka, który w szczególniejszy sposób ma ten zmysł dotyku. I ten zmysł dotyku zastępuje mu bardzo wiele. I specjalnie takie szczególnie przejmujące było. Widziałem to również po tamtejszych ludziach. Były momenty liturgii. Mieliśmy mszę świętą codziennie i ona była sprawowana w innym sanktuarium. I w momencie, kiedy mamy czytania i podchodzi do tego pulpitu człowiek i ma przed sobą alfabet Braille'a i czyta czytania alfabetem Braille'a, to robi ogromne wrażenie. I czyta to w sposób, który jest mistrzowski. To znaczy ludzie widzący nie potrafią czytać tak pięknie, z taką intonacją, uwzględniając wszystkie te przecinki, interpunkcje, znaki zapytania, wymowę tego wszystkiego. I patrzono na nas, bo ludzie tam są z całego świata i kiedy widzieli tych niewidomych, czytających Słowo Boże, prawda, końcówkami palców, no było to wielkie przeżycie. Na koniec ostatni obrazek, bo musimy przejść do rzeczy. Opowiadałem o Galilei, opowiadałem o tym, co, jak ona wygląda. Bardzo przeżywano jedzenie, bo to jedzenie, inne woda, inne wszystko inne, ale było bardzo, bardzo szczęśliwie i bardzo, bardzo życzliwie. Zarówno ze strony żydowskiej, ze strony Izraelczyków, jak i ze strony Arabów ogromna życzliwość. Wystarczyło tylko powiedzieć, że to jest grupa niewidomych i o ile jeden niewidomy człowiek to jeszcze nie robi takiego wielkiego wrażenia, o tyle 30 parę niewidomych osób na to wrażenie robi. I wszędzie była wielka wrażliwość. Otóż okazuje się, że tego rodzaju sytuacja zawsze wyzwala w ludziach bardzo wiele dobra. I to ze strony żydowskiej, poczynając od lotniska, poprzez wszystkie te miejsca, gdzie spotykamy innych ludzi, ze strony arabskiej to samo. Byłem pełen uznania dla dojrzałości tamtych ludzi, którzy w takiej sytuacji umieli się zachować z wielką wyrozumiałością. Ja dam Państwu tylko jeden przykład, czy drugi, żeby pokazać, jak to działa. Byliśmy nad Jeziorem Galilejskim i tam bardzo wiele spośród Państwa też było. Płynęliśmy statkiem, oczywiście hymn polski na tym statku, takie wielkie przeżycie dla nich. I następnie obiad, a na obiad ryba świętego Piotra w restauracji. Ale przychodzi kierowniczka, Żydówka, tej restauracji i mówi, no nie, mówi, to my ryby świętego Piotra to nie bardzo możemy im dać, bo przecież tam są ości. To zrobimy filety, to zrobimy makaron, to zrobimy pizzę. Co kto chce, niech sobie wybierze, ale rybę z ościami będzie im trudno jeść, bo są niewidomi. I to jej sugestia, prawda, powoduje, że rzeczywiście podane jest jedzenie, które dla niewidomych jest dużo, dużo bardziej łatwiejsze, prawda. I te przykłady można mnożyć. W wielu miejscach było tak, że traktowano tych właśnie niewidomych w sposób taki, że było to godne najwyższego uznania. Więc wszystko odbyło się szczęśliwie, pięknie. Przylecieliśmy, lot z powrotem też bardzo piękny. Państwo sobie wyobrażą, człowiek w ogóle kiedy wchodzi do samolotu, to taki trochę jest pobożniejszy niż na ziemi. Natomiast kiedy wchodzą do samolotu osoby niewidome, my widzimy stewardesa, widzimy powiedzmy sobie otoczenie, widzimy sąsiadów itd. A tu samolot ma startować. Ogromna większość z nich pierwszy raz w życiu samolotem, więc słyszy tylko to, co się dzieje, prawda? To jest trudne, to bardzo trudne, ale wszystko odbyło się bardzo szczęśliwie. Przyjechaliśmy do Warszawy i jedna z pań spotyka swoją córkę. Mam nadzieję, że to nie są plotki. Więc córka po nią wychodzi, córka widząca, a ta pani od urodzenia nic nie widziała, nigdy w życiu nie widziała. No i słyszę rozmowę, ponieważ byłem obok, to nie podsłuchiwałem, tylko słyszałem. Więc i rozmawiają we dwie. Więc córka pyta, mama, jak było? No wspaniale, wiesz, tak fajnie, tak odpoczęłam, tyle obejrzałam, tyle zobaczyłam, tyle. Ja słucham, czy się nie przesłyszałem, no ale i dalej w tym typie. No a co ci się najbardziej podobało? Najbardziej, mówi, to mi się podobała Galilea. A dlaczego? Wiesz, taka zielona. Otóż, więc proszę pomyśleć, ja nie wiem jak to się dzieje, zastanawiam się jak to się dzieje, ale dam jeszcze jeden przykład, taki, bo to są wszystko przykłady sprzed kilku dni. Dwie kobiety, jedna widząca, druga niewidząca. Ta niewidząca chce sobie kupić jakieś wisiorki od Beduinów. Beduin to reklamuje, ale mówię Beduinowi, ponieważ Beduin nie dowierza, że ona jest niewidząca, po prostu niewidoma. Więc mówię Beduinowi, uważaj, bo ta pani nie widzi i musisz potraktować ją tak, jak przystało, bo tam są jakieś pieniądze, trzeba wydać i tak dalej. On mówi tak, na pewno tak. Na pewno mówi, nawet nic na tym nie zarobię, aby tylko była zadowolona. Dobrze. No i kupują. Więc bierze w ręce te wisiorki. Jedne mają kształt okrągły, drugie mają kształt takiego rombu. Mówi, oto kształt, to mi pasuje. A jakie są jedne? Jakiego koloru te jedne? No jedne są, mają taka kość słoniowa. Aha. A drugie są żółte. Ale to żółte to nie są za takie błyszczące? No nie, takie matowe żółte. A trzecie są brązowe. Ale to nie są takie brązowe świecące? Nie, takie matowe. To te żółte, kość słoniowa i ten brąz pasuje do siebie? Pasuje. A sznurek jest jaki? A sznurek jest brązowy albo czarny. To który byłby lepszy? A do czego będziesz nosiła? No do tej sukienki, która tam, bluzki, którą mam w walizce. No to lepszy chyba ten czarny. A ten czarny sznurek nie jest taki smołowaty? Nie, nie, jest pastelowy. Bardzo dobrze będzie pasował. No to co, to wszystko, to mi się podoba. Mówi, to biorę. Jak człowiek niewidomy kupuje rzeczy, które są żółte, kości słoniowej, brązowe i wszystko ma czarny sznurek. Jak to wszystko działa? Może to jest tak, proszę Państwa, kiedy patrzyłem na tych ludzi, że człowiek, który ma oczy, czasami nam się wydaje, że my widzimy wszystko. Natomiast to, co najważniejsze, to kiedyś mały książę tak powiedział, jest dla oczu najważniejsze, niewidoczne. I zdaje się, że ludziom niewidomym Pan Bóg daje coś w zamian. Także zdaje się, że w tym kalectwie jest też jakiś wybór, który i nam powinien dawać do myślenia. Dla mnie to było wielkie szczęście, wielki zaszczyt, że mogłem z nimi być i mógłbym powiedzieć tak, że gdyby trzeba było jeszcze dzisiaj wieczorem po naszym spotkaniu, dzisiaj też jest samolot, lecieć z podobną grupą, to bym natychmiast bez wahania pojechał, bo to przeogromna przyjemność i przeogromna radość, że można ludziom pokazać Ziemię Świętą, chociaż nie widzą. Państwo dzięki Bogu widzą. Chcielibyśmy pokazać dzisiaj, pokazać kawałek ziemi, która związana jest z życiem świętego Pawła. Otóż zatrzymamy się dzisiaj nad drugą podróżą misyjną, która miała miejsce w latach 50-53, trwała 3 lata, a więc już miała miejsce 1950 lat temu ponad. I proszę Państwa, Paweł zamierzał tę podróż, mówiliśmy już przedtem o jego dzieciństwie, o jego nawróceniu, o jego pierwszych krokach, które stawał pod Damaszkiem, mówiliśmy o jego zapoznaniu się z apostołami, mówiliśmy następnie o pierwszej wyprawie misyjnej, która zawiodła go na Cypr, potem do Azji Mniejszej, następnie o Soborze Jerozolimskim, na którym rozstrzygnięto rozmaite trudne sprawy. I kiedy Paweł z Barnabą wrócili z tej pierwszej podróży misyjnej, natychmiast postanowili udać się w drugą podróż misyjną, której celem było umocnienie kościołów, umocnienie wspólnot, które pozyskali dla Chrystusa poprzednim razem. I powiedzieliśmy trochę o sporze, jaki wcześniej miał miejsce między Pawłem i Barnabą na tle krewnego owego Barnaby, który miał na imię Jan Marek, który od nich się odłączył podczas pierwszej podróży misyjnej i dwaj przyjaciele poróżnili się. Otóż Barnaba wyruszył z Janem Markiem na Cypr i o nim już nic więcej w dziejach apostolskich nie wiemy. Natomiast Paweł dobrał sobie niejakiego Sylasa za towarzysza i z Antiochii wyruszył do Azji Mniejszej, na teren dzisiejszej Turcji, żeby odwiedzić te miejsca, które my oglądaliśmy poprzednim razem. Otóż Państwo popatrzą, kiedy myślimy o takiej podróży 2000 lat temu, to proszę zwrócić uwagę, jak mniej więcej wyglądały te tereny. To jest rzeka, która przepływa przez nieopodal Ikonium, Derbe i Listry, tam gdzie był apostoł, przebywa podczas pierwszej podróży misyjnej i oczywiście takich rzek jak ta tutaj i takich okolic jak pól, które tutaj widzimy, musiał apostoł pokonać bardzo wiele. Jak oni to robili? Pozostaje to zawsze ich tajemnicą. Pewnie było tak, że od czasu do czasu były gdzieś na takich rzekach przeprawy, posuwali się coraz dalej i dalej. Obliczono, że podczas swoich podróży misyjnych Paweł zrobił łącznie około 12 tysięcy kilometrów. Proszę sobie wyobrazić, 12 tysięcy kilometrów 2000 lat temu. I oto jesteśmy w jednym z miejsc, obok którego albo w którym Paweł przebywał, mianowicie Laodycea. To jest w środkowej dzisiejszej Turcji, cały czas używam zamiennie albo Azja Mniejsza, bo to jest nazwa geograficzna, albo Turcja, bo to jest nazwa polityczna dzisiaj. Oczywiście pamiętajmy, że w czasach świętego Pawła tam Turków w ogóle nie było. Turcy tam przyszli 1000 lat później, ale dzisiaj mówimy często Turcja w Turcji itd., chociaż o Turcji wtedy tam nikt nie słyszał. To są mury Laodycei. Otóż nie ma wzmianki w Dziejach Apostolskich, że Paweł był w Laodycei, ale musiał tędy przechodzić. Laodycea to było miasto założone w czasach helenistycznych, około 300 roku przed Chrystusem. Zostało nazwane na cześć żony króla, która miała na imię Laodyce, została nazwana Laodycea. Było miastem bardzo zamożnym, bardzo dostatnim, a zwłaszcza słynęło z handlu bawełną oraz z dużej liczby złotników i jubilerów. Miało też swoją własną mennicę, ale z tego wszystkiego niewiele zostało, bo Państwo popatrzą tylko te skromne ruiny. Natomiast w naszych czasach jest plan, żeby to wszystko odkryć, podjąć wykopaliska i żeby to starożytne miasto mogło wydobyć się, jeżeli tak można powiedzieć, na światło dzienne. Zobaczymy, czy się uda kiedykolwiek. To jest dość osobliwa grupa, mianowicie to jest grupa księży, którą oprowadzałem 3 lata temu właśnie w Laodycei i ci wszyscy tutaj młodzi ludzie, których Państwo widzą, to są księża, którzy studiują w Rzymie. Otóż księża polscy, którzy studiują w Rzymie na różnych uczelniach i od czasu do czasu, przeważnie tak raz na 2 lata, urządzane są dla nich takie podróże studyjne po krajach biblijnych i tutaj mamy podróż studyjną po Azji Mniejszej. Ten człowiek, którego tu widzimy, to jest ksiądz Grzegorz Kaszak, który w ostatnich dniach Ojciec Święty mianował go biskupem w Sosnowcu. Także za tydzień bodajże usłyszą Państwo o konsekracji jego biskupiej i tam właśnie został biskupem. Natomiast tutaj wśród nich jeszcze jest pewnie nie jeden biskup, a wśród nich także jest bardzo wielu wykładowców, przyszłych wykładowców uczelni. Bo to właśnie ci ludzie wracają i są wykładowcami na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego tutaj u nas w Warszawie, na innych uniwersytetach, w seminariach duchownych itd. itd. I właśnie tam tu jesteśmy, obok miejsca, które znajduje się nieopodal Laodycei, ale jednocześnie jest to jeszcze jedno miejsce, tutaj bardziej znajduje się z tej strony, mianowicie pozostałości, które noszą nazwę Kolosy. Otóż przenosimy się troszeczkę do innego świata. Mianowicie z Pawłem łączy się pewien bardzo ciekawy epizod. Mianowicie Paweł postanowił odwiedzić te kościoły, te wspólnoty, które założył na terenie Azji Mniejszej. I to się okazało niemożliwe. Dlatego, że jak w Dziejach Apostolskich czytamy, Duch Święty mu w tym przeszkodził. Nie wiemy, na czym ta przeszkoda polega, ale Paweł nie mógł tam głosić Ewangelii i dlatego kieruje się w stronę, gdzie nigdy przedtem nie był, mianowicie w stronę Pergamonu. W stronę słynny Pergamon, który znajduje się niemal na wybrzeżu Morza Egejskiego, ciągle jeszcze w dzisiejszej Turcji i który był jednym z najpiękniejszych miast starożytności i najbardziej znanych. Proszę Państwa, dzieje tego, tutaj mamy teatr pergamoński. Jego specyfika polega na tym, że jest to najbardziej stromo położony teatr starożytny, jaki istnieje na świecie. Otóż zejście tutaj tym teatrem, czy wejście po tych schodach, to jest bardzo trudne. Natomiast u samej góry mamy tu pozostałości dawnej świetności Pergamonu. A była to świetność dość niezwykła, dlatego, że sam Pergamon miał historię arcyciekawą. Proszę Państwa, tam sięgała władza władców syryjskich, którzy panowali w Antiochii nad Orontesem. Ponieważ Pergamon znajdował się bardzo daleko, to oni sobie kombinowali, żeby osadzać w Pergamonie takich swoich władców, którzy będą im stale poddani. I osadzili na tronie, i tak prawie zawsze się działo, na początku III wieku osadzili na tronie niejakiego Attalosa, o którym dobrze wiedzieli, że nie będzie mógł mieć dzieci, dlatego że był okaleczony. I sądzili, że kiedy umrze jako taki okaleczony, to i tak tron przypadnie innemu i oni będą cały czas rozdawać karty. Ale Attalos ich przechytrzył. Dlatego, że kiedy uświadomił sobie, że nie może mieć w naturalny sposób dzieci, bo go tak niemiłosiernie potraktowali, to chcąc się odgryźć syryjskim władcom, adoptował syna. Miał przybranego syna. I ten przybrany syn po nim rządził i założył dynastię, która nazywała się Attalidzi, dynastia Attalidów. I rządziła w Pergamonie w III i II wieku przed Chrystusem. Mało tego, zrobili jeszcze jeden kawał. Kiedy czuli, że ich sytuacja jest bardzo kiepska, wtedy pod koniec mniej więcej lat 120 przed Chrystusem oddali się we władanie Rzymu, poddali się Rzymowi. I w ten sposób Rzymianie, którzy nie zamierzali przedtem wchodzić do Azji Mniejszej, w ten sposób postawili swoje stopy w Azji Mniejszej. I można by powiedzieć, że to właśnie Pergamon dał początek późniejszej świetności Bizancjum, którego nazwa została zmieniona na Konstantynopol i ta świetność trwała do 1453 roku. Pergamon był znany z wyrobu pergaminu, który od tego wziął swoją nazwę, od nazwy tego miasta. W Pergamonie też była świetna, znakomita biblioteka założona w III wieku przed Chrystusem, a rozwinięta w II wieku przed Chrystusem. Paweł musiał o Pergamonie słyszeć, musiał wiedzieć o Pergamonie, ale wygląda na to, że się w Pergamonie nie zatrzymał. Dlaczego? Dlatego, że Pergamon był bardzo silnym ośrodkiem kultu Boga Zeusa. Tutaj mamy ołtarz ku czci, to znaczy świątynię ku czci tego Boga. Natomiast Niemcy przeprowadzali tam prace wykopaliskowe i główny ołtarz tej świątyni przewieźli do siebie do Berlina. Jeżeli ktoś chciałby oglądać skarby Pergamonu, to znajdują się w Pergamon Muzeum właśnie w Berlinie. Ktoś, można tak sobie pomarzyć, wystarczy wsiąść na dworcu centralnym w pociąg, 5,5 godziny i jesteśmy w Pergamonie. Więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć ten słynny ołtarz, no to go zobaczył Niemców. Oczywiście Turcy bardzo chcieliby, żeby im Niemcy ten ołtarz oddali, ale Niemcy odpowiadają skromnie, że nie po to zabierali, żeby oddawać. Proszę bardzo. I to jest świątynia ku czci Zeusa. Otóż ta świątynia była tak znana w starożytnym świecie, że Paweł przypuszczał, że tutaj jakichś wielkich sukcesów ewangelizacyjnych mieć nie będzie. Dlatego do Pergamonu najprawdopodobniej nie wstępował. Pergamon leży na wzniesieniu, które ma około 500-550 metrów nad poziomem morza, a więc wyraźnie wyróżnia się z resztek otoczenia. I o Pergamonie mamy dopiero wzmianki w Apokalipsie świętego Jana. Tam są listy do 7 kościołów Apokalipsy i wśród tych listów jest również list do kościoła w Pergamonie. A więc jest to kościół, wspólnota świętego Jana, Janowa. Natomiast Paweł najprawdopodobniej ten Pergamon zostawił na boku. Proszę bardzo. No i tu Państwo domyślają się, gdzie jesteśmy. To nadal ta grupa tych studentów. Natomiast to, co widzimy przed sobą, to atrapa konia trojańskiego. Jesteśmy w Troi. Przy czym, uwaga, Paweł dotarł nie do Troi, przynajmniej o tym dokładnie nie wiemy, nie ma żadnej wzmianki, tylko dotarł do sąsiedniej Troady. Nazwa brzmi podobnie, ale Troja a Troada, no to są dwa inne miasta. My tu patrzymy na Troję, Państwo znają Iliada, Odysea, Homer, drugie tysiąclecie przed Chrystusem, słynne zmagania, bitwa, walka o Helenę piękną, cała ta grecka mitologia. Można by powiedzieć, że Troja to jest taki pogański odpowiednik Jerozolimy, a Iliada i Odysea to jest Biblia starożytnych Greków. Otóż w tej Biblii starożytnych Greków zawarto grecką mądrość. Mądrość, która nie była chrześcijańska, ale która w jakimś sensie stanowiła preparację Ewangelika, przygotowanie do Ewangelii. Może właśnie dlatego, kiedy Paweł głosi Ewangelię, to okazało się, że większą podatność na Ewangelię wykazują Grecy niż Żydzi, którzy byli przygotowywani przez Stary Testament. To najstarszy fragment starożytnej Troi, najstarsze mury mające około, no dobrze ponad 3000 lat. Mury, które otaczały to starożytne miasto, to taki typowy sposób układania, naśladujący układanie tak zwane mykeńskie. Pokazuję to Państwu dlatego, żebyśmy sobie uzmysłowili, że proszę Państwa, kiedy Paweł tam trafił, kiedy Paweł przebywał w tych okolicach, to wszystko było już przysypane piaskiem, już chwała, świetność Troi i jej chwała należały do przeszłości. Proszę popatrzeć, w czasach Pawła te miasta już swoją największą świetność miały za sobą. A więc jesteśmy na terenie przesiąkniętym historią, przeszłością. Jeszcze jeden widok na to, co zostało w tych okolicach, a więc i w Pergamonie, i w Troi. I widok z Troi. To właśnie tutaj, w pobliżu tego miejsca mniej więcej, tutaj Szliman, który przeprowadzał tam prace wykopaliskowe, odkrył słynny trojański skarb, który przechowywany jest dzisiaj, trafił dziwnymi zbiegiem losu, trafił do dawnego Związku Radzieckiego i do Rosji. Otóż to znów taka legenda, taka opowiastka. Szliman odkopywał Troję w XIX wieku, pod koniec XIX wieku. Miał żonę swoją, w której był bardzo zakochany i obiecał jej, że, tak przynajmniej wieść niesie, że jeżeli odkryje skarb pięknej Heleny, to będzie on dla żony. I codziennie miał taki zwyczaj, że kiedy prowadzono te prace wykopaliskowe, to udawał się nad morze. Morze znajduje się tutaj na horyzoncie, o tam, to jest Morze Śródziemne, Egejskie i Cieśnina Dardanele. Udawał się tam, żeby tam się rano wykąpać. Jechał tam na koniu i tego dnia, w którym się uda, była niedziela. I kiedy wracał z powrotem, zdziwiło go, że ci miejscowi robotnicy tureccy, że pracują w niedzielę. Nigdy nie pracowali w niedzielę. Okazało się, że, tak przynajmniej potem wspominał, że zasypywali, żeby dla niepoznaki, skrzynię, którą odkryli, jakiś taki skarb, który odkryli. Nie chcieli tego pokazać Szlimanowi. Szliman się domyślił, że to musi być coś niezwykłego. I kiedy to odkryto, okazało się, że była to słynna maska, znana jako maska Agamemnona, i skarby, znana jako skarby właśnie trojańskie, trafiły do Niemiec, ale w 1945 roku Rosjanie, będąc w Niemczech, ulżyli trochę Niemcom i te skarby trafiły do Moskwy. I przenosimy się w inny świat. Mianowicie właśnie w Troadzie Paweł otrzymuje wiadomość, otrzymuje wieść, to było to widzenie, kiedy położył się w nocy spać, ukazał mu się jakiś Macedończyk i ten Macedończyk mówi do niego: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Paweł nigdy nie był wcześniej na terenie Europy, a Macedonia leży na terenie Europy. Otóż symbolem Macedonii, takim starożytnym, najbardziej znanym, jest ten lew, którego tutaj Państwo widzą. Ten lew został umieszczony nad w pobliżu miasta Amfipolis, o którym krótko wspomnimy, został umieszczony w III wieku przed Chrystusem. Zatem w czasach Pawła był już od około 250 lat. Proszę pomyśleć. Nie ulega wątpliwości, że Paweł go widział. Teraz popatrzmy na tego lwa. On mógłby być troszeczkę później, ale popatrzmy na niego, bo w Dziejach Apostolskich mamy wzmiankę, że gdy opuścił Filipi, o czym za chwilę, to przeszedł przez Amfipolis. Ten lew znajduje się w Amfipolis. Tu proszę popatrzeć, jest taka droga. To jest stara droga, która jest częścią, oczywiście odcinkiem drogi łączącej Saloniki, a potem aż idzie do Rzymu, a na wschód idzie do Konstantynopola. I ta stara droga, dzisiaj asfaltowa rzecz jasna, nazywa się Via Egnacia. Jest to droga egnacjańska. Jeden z najstarszych i najbardziej znanych szlaków, który łączył Rzym z Konstantynopolem i był bardzo gęsto uczęszczany. Więc całe pokolenia widziały tego lwa, nawet go traktowano jako swoisty symbol Macedonii. Proszę bardzo. Przenosimy się, niejako można by powiedzieć, lądujemy w Europie i to jest mała cerkiewka, która znajduje się już na terenie Grecji, bo Paweł tutaj wylądował w Kavalli, przypłynął tutaj statkiem i to jest mała cerkiewka, która znajduje się w pobliżu starożytnego miasta Neapolis, a dzisiaj to miasto nazywa się Kavalla. Tu Paweł po raz pierwszy postawił nogę na kontynencie europejskim. Oj, my tu mamy, to trochę to jest nie tak ułożone, jak powinno być, dlatego że przenosimy się zupełnie gdzie indziej. Mianowicie oglądamy teraz Ateny. To już jest dużo za dużo. A co tam jest dalej? Ciągle Ateny. To muszę tutaj Państwu starać się rzeczy uporządkować w głowach, skoro tutaj są nie do końca uporządkowane. Otóż oglądamy Ateny, a to z tej przyczyny, że kiedy Paweł wylądował na terenie Grecji, w Kavalli, to było starożytne Neapolis, przeniósł się do Filipii, do tego pewnie wrócimy, a z Filipii udał się do Salonik, z Salonik do Berei, a z Berei do Aten. Otóż w Atenach stanął wobec zupełnie nowej rzeczywistości, wobec zupełnie nowego świata, mianowicie wobec świata greckiego, helenistycznego i to w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Spotkał kulturę, proszę Państwa, popatrzą, tutaj mamy te ateńskie budowle, które to budowle odzwierciedlają, jeżeli tak można powiedzieć, najlepsze osiągnięcia kultury greckiej. Do tej pory Paweł zmagał się z Azją Mniejszą, a teraz ma przed sobą nowych ludzi, mianowicie Greków i nową zasiedziałą kulturę. Posąg Ateny, to ciągle jesteśmy w stolicy starożytnej Grecji, więc i spojrzenie na Akropol, tu musimy się chwilę zatrzymać, bo mamy Akropol i Partenon i mamy tak zwany Areopag. Otóż tutaj na tym Areopagu w Atenach Paweł wygłosił słynne przemówienie. Przemówienie, w którym zwracał się do Greków i szukał sposobu wyrażenia Ewangelii nie tylko w greckim języku, ale według greckiej mentalności. Otóż wiele razy mówiliśmy, że przez cały czas swojego początku działalności publicznej apostoł kierował się do Żydów, a więc zwracał się do rodaków, którzy byli przygotowani poprzez Stary Testament. Natomiast przebywając w Atenach wszedł tutaj na Areopag i na Areopagu wygłosił mowę, w której dał próbkę swoich umiejętności oratorskich i przekonywania do Ewangelii tych, którzy o Bogu jedynym niemal nie słyszeli, ale mieli bardzo wysokie pojęcie o sobie. W Atenach były różne szkoły filozoficzne, w Atenach byli ludzie, którzy byli zadufani w sobie, ludzie, którzy reprezentowali rozmaite nurty myślowe, byli też ludzie uczeni, byli, powiedzmy dzisiejszym językiem, intelektualiści. I Paweł wygłasza do nich przemówienie i rozpoczyna od takiego zabiegu, który Rzymianie nazwali captatio benevolentiae, mianowicie pozyskanie przychylności. Żeby tę przychylność pozyskać, to powiada do nich: drodzy Ateńczycy, mężowie ateńscy, wiem, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Bo kiedy chodzę tutaj po tym waszym mieście, właśnie zwłaszcza u stóp Akropolu, to widzę rozmaite pomniki, posążki, rozmaite figury bóstw, a pomiędzy nimi widzę także posążek, napis, który po grecku brzmi Agnototeo, nieznanemu Bogu. A więc, a Grecy w ten sposób wyznawali te swoje bóstwa, że był Bóg wojny, Bóg pokoju, Bóg sprawiedliwości, Bóg miłości, Bóg płodności, Bóg dostatku, Bóg... Wszystkie sfery życia były zabezpieczone. Tu wszystkie sfery życia miały swoich patronów. A na wypadek, gdyby okazało się, że czegoś zapomnieli, to był ten nieznany Bóg, że gdyby się objawił, to by mu powiedzieli: właśnie na ciebie czekaliśmy. Paweł do tego nawiązał i powiada: oto jest ten Bóg, którego ja wam głoszę. I oni to przyjęli z wielką wdzięcznością, ale do czasu. Bo kiedy zaczął im mówić o Chrystusie, wspomniał o Chrystusie i zwięźle przedstawił jego życie, a następnie wspomniał o zmartwychwstaniu, to oni się oburzyli i powiedzieli do Pawła: posłuchamy cię innym razem. Otóż to charakterystyczne, że proszę Państwa, Grecy, którzy taką wielką wagę przykładali do kultu ciała, którym zawdzięczamy tyle pomników, tyle posągów, tyle najrozmaitszych rzeczy, jeżeli chodzi o zmartwychwstanie ciała, trafiali na przeszkodę nie do pokonania. Sądzili, że ciało to jest ta strona ludzkiej rzeczywistości, która się rozsypie nieodwracalnie i że nie ma żadnej możliwości wskrzeszenia ani powrotu do życia. I właśnie prawda o zmartwychwstaniu stała się dla nich takim powodem do oporu wobec Ewangelii. I tu, przebywając w Atenach, które widzimy, to są oczywiście Ateny współczesne, Ateny XIX-wieczne i XX-wieczne, przebywając w Atenach, Paweł doświadczył tej wrogości z ich strony, a właściwie może nie tyle wrogości, co obojętności. Tylko problem polega na tym, że obojętność może być bardziej dotkliwa niż wrogość. I mimo to okazało się jednak, że kilka osób w Atenach poszło za Pawłem, przyjęło Chrystusa. Autor Dziejów Apostolskich mówi: wśród nich Dionizy, zwany Areopagita, od Areopagu, bo tutaj dokonało się jego nawrócenie, oraz z nim kobieta imieniem Damaris i kilkoro innych. Do dzisiaj katolicka katedra w Atenach, którą, jeżeli są tam katolicy, odwiedzają, jest katedrą pod wezwaniem świętego Dionizego Areopagity. A więc tego, którego Paweł pozyskał dla wiary Chrystusa z Aten, apostoł udał się do Koryntu. A to dzisiejszy widok w Atenach. Tak wygląda odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Mamy tutaj współczesnych żołnierzy, ale ubranych w tradycyjne stroje. To nam pokazuje tę troskę o kulturę, kulturę, która wciąż żyje. I taka właśnie odprawa. Ktokolwiek jest w Grecji, to w Atenach zwłaszcza, to oczywiście taką odprawę ogląda, bo ona odbywa się co pół godziny w czasie letnim, kiedy jest gorąco, bo oni dłużej by nie wytrzymali, a w porze zimowej odbywa się co godzinę i taką właśnie odprawę warty można zobaczyć. I jeszcze jedna cerkiewka pod wezwaniem świętego Pawła, tym razem w Atenach, bo Ateny to miasto świętego Pawła. Musimy tutaj, bardzo wielu z Państwa wie, ale ponieważ mamy różny kontekst, to trzeba to powiedzieć, że proszę Państwa, Grecy są narodem chrześcijańskim, który niesłychanie chlubi się swoją wiarą. Po pierwsze powiadają, że są kościołem apostolskim, bo założonym w czasach apostolskich. Po drugie, że założył ich sam apostoł narodów, który w rozmaitych miejscach Grecji przebywał. Po trzecie wreszcie, że mają Pismo Święte w swoim ojczystym języku, to znaczy mają Biblię grecką, czyli Stary Testament przełożony na język grecki jeszcze w czasach przed Chrystusem, i Nowy Testament, który od początku do końca jest napisany po grecku. Stąd ich niezwykłe poczucie dumy, można by powiedzieć nawet swoista pycha, chociaż to słowo będzie niesprawiedliwe, dlatego że nie są jakoś z tego powodu dotkliwie pyszni, ale kto z Państwa widział prawosławie greckie w różnych miejscach, bo nie tylko w Grecji, ale na przykład w Ziemi Świętej, to wie, że mają to poczucie dumy. Te cerkiewki nie są zbyt okazałe, dlatego że one pochodzą, ta akurat to jest wiek X, XI, kiedy oni zaczęli przeżywać później wielkie parcie ze strony Turków, nie mogli się rozwijać, do XIX wieku pozostawali pod panowaniem tureckim, chrześcijaństwo było tam przygnębione, gnębione mocno, dopiero w latach 30. i 40. XIX wieku Grecja wybiła się na niepodległość i stopniowo się rozszerzała, ale do dzisiaj mają poczucie tej właśnie dumy. Niech Państwo pomyślą, gdyby to było tak, że Nowy Testament został napisany po polsku i że ludzie na całym świecie muszą się uczyć języka polskiego po to, żeby przetłumaczyć Nowy Testament na swój własny język. Tak właśnie jest z greckim. Otóż gdziekolwiek są wierzący w Chrystusa, muszą się uczyć języka greckiego, żeby Pismo Święte przetłumaczyć na własny język, bo oryginał jest właśnie grecki. I często o tym nie mamy pojęcia. Jedyny naród chrześcijański, który nie potrzebuje żadnych przekładów Pisma Świętego, bo ma Pismo Święte we własnym języku. I oczywiście to, co nam się zawsze z Grecją kojarzy i kojarzyć będzie, wyobrażenie Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem. Takich wyobrażeń na terenie Grecji, w greckich cerkwiach mamy na każdym kroku zawsze bardzo dużo. Proszę bardzo. I jeszcze jedno wyobrażenie, tereny wykopaliskowe na terenie Aten, to znaczy miejsce wykopaliskowe. Takich miejsc nie brakuje, takich miejsc jest tam pełno, jest tam bardzo dużo i właściwie w Grecji, podobnie jak na Bliskim Wschodzie, wystarczy włożyć łopatę w ziemię, żeby zaraz starożytne rzeczy wydobywać. I jeszcze jedno takie miejsce. Oczywiście, że kiedy się, proszę Państwa, podróżuje do tych krajów biblijnych, to musimy sobie uzmysłowić jedno, że taka podróż wymaga ogromnej cierpliwości i że niejako wymaga tego, żebyśmy oglądali te miasta i te miejsca oczami wyobraźni. To, co widzimy, to są ruiny. To, co widzimy, to są pozostałości. I teraz cała umiejętność polega na tym, żeby patrząc na te pozostałości starożytnych miast, otoczone nowymi miastami, żeby sobie wyobrazić, że to kiedyś żyło. Że tutaj były te wspólnoty chrześcijańskie, które później przez Turków, a także wcześniej przez Arabów, zostały niemal zmiecione z powierzchni ziemi. Przenosimy się do Azji Mniejszej jeszcze na chwilę. Jest to może, ponieważ to przeźrocze, nie wiem dlaczego, ale są takie dość pomieszane, więc znów Ateny. Znów Ateny, to znaczy jesteśmy obok na Akropolu, na najważniejszym miejscu w Atenach, które sięga początkami V wieku przed Chrystusem, te budowle, nawet VI wieku przed Chrystusem. I to jest tak zwany Erechtheion, który jest obok Partenonu. Czy Paweł w Atenach na pewno był? Obok tego, za tym budynkiem tam na dole, jest Areopag, na którym wygłosił swoje słynne przemówienie. Natomiast czy tutaj był dokładnie, to tego powiedzieć nie możemy. Raczej wydaje się to mało prawdopodobne, żeby Żyd, nawet w starożytności, wchodził na teren, który był z natury, że tak powiem, pogański. Bo tu była główna świątynia grecka ku czci bogini Ateny. Od tego pochodzi nazwa miasta Ateny. I bogini Atena była opiekunką także innych miast, ale Ateny były jej pierwszorzędnym miastem. Jeszcze raz widok tych, wyobrażenie figury tych dziewcząt podtrzymujących, prawda, dach. Bardzo to wygląda pięknie w naturze, o wiele piękniej w naturze niż na zdjęciu. Pokazuje nam to niedościgłe, jeżeli tak można powiedzieć, umiejętności rzeźbiarzy greckich. Przy okazji musimy zwrócić uwagę na jeden szczegół. Mianowicie są to jedne z nielicznych greckich wyobrażeń kobiet. W sztuce greckiej zdecydowanie dominowało przedstawianie mężczyzn. To dziwne jest dla nas, dlatego że sztuka ta europejska, taka jaką mamy dzisiaj, jest zdecydowanie częściej przedstawia kobieta aniżeli mężczyzn. Ale w starożytnej Grecji kanonem było raczej przedstawianie mężczyzn. Natomiast kobiety, nawet jako boginie, były przedstawiane o wiele rzadziej. Jeszcze raz Partenon, jeszcze raz widok tego Partenonu, tak jak on wygląda dzisiaj. Partenon, czyli główna świątynia ku czci Partenos, dziewica Atena. Jeden z najpiękniejszych, jedna w ogóle z najpiękniejszych budowli na świecie. Z pewnością apostoł ją widział. Widział ją z dołu, czy oglądał ją, musiała wzbudzić podziw, bo do dzisiaj wzbudza podziw. A Państwo pamiętają, kto nigdy w Grecji nie był, to pamięta taką piosenkę, która i dzisiaj była puszczana, Akropolis Adie. Więc to Akropolis to jest właśnie to, co tu oglądamy. Przy czym to znajduje się na takim bardzo wysokim wzniesieniu, więc jeżeli robimy adie do Akropolis, to jesteśmy dużo niżej i cała ta budowla jest dużo piękniejsza. Ona jest duża, monumentalna, a jednocześnie sprawia wrażenie ogromnej lekkości. Jeszcze jeden widok tego właśnie Akropolu. Proszę popatrzeć, to jest w samym środku Aten. Znajduje się na takich skałach potężnych. W starożytności to wszystko było, służyło jako umocnienie. Natomiast w naszych czasach to już takich funkcji strategicznych nie ma. Natomiast jest to po prostu jeden z najcenniejszych europejskich zabytków. I tu, skoro podróżujemy śladami świętego Pawła, no to on tak czy inaczej na to patrzył. To w jego czasach już istniało 500 lat. Wyobraźmy sobie, jaki to przeogromny przedział czasowy. Ile to jest z naszego punktu widzenia, jak bardzo dawno i jak ten świat starożytny był mocno rozwinięty. Bądź co bądź, kiedy on to oglądał, to oglądał to tak, jak my byśmy dzisiaj oglądali rzeczy, które pochodziły z czasów Jagiellonów. Dla nas to już jest odległa historia. I następna rzecz. Drodzy Państwo, oni w starożytności, także w czasach świętego Pawła, dobrze znali historię tych miejsc. Historia tych miejsc jest opisana. Oni dobrze wiedzieli, dokąd się udają, co oglądają, co widzą. Ludzi, którzy tam byli, mieli bardzo dobre rozeznanie. Więc ta starożytność miała naprawdę rozwiniętą, wysoką kulturę. Wyobrażenie, które zachowało się z tamtego czasu, jedno z najstarszych, dobrego pasterza. Wyobrażenie z tej owieczki na plecach i wyobrażenie dobrego pasterza. To pochodzi trzeci, czwarty wiek. No i jeszcze raz widok Aten, bo o Atenach przyszło nam dzisiaj mówić szczególnie. Ateny, które były takim zwornikiem świata helenistycznego, były w starożytności cztery miasta, które były bardzo ważne. Mianowicie Aleksandria w Egipcie, Antiochia nad Orontesem, na terenie dzisiaj przy granicy turecko-syryjskiej, Ateny, Efez, no i oczywiście Rzym jako piąty. I wokół tych pięciu miast koncentrowało się życie. Dzisiaj, proszę Państwa, to co możemy powiedzieć tak, to z całą pewnością wygląda dzisiaj tak, jak wyglądało 2000 lat temu. Bo tutaj nic się wielkiego nie wydarzyło poza tym, że Turcy kiedyś strzelali armatami w Partenon i znacznie go uszkodzili, także od kilkuset lat jest tutaj w ruinie. Natomiast same wzgórze pozostało tak, jak pozostało. A całe miasto Ateny tutaj to jest miasto, które pochodzi z XIX wieku. Z Atenami ten jest paradoks, że jeżeli ktoś pojedzie do Aten i chce zobaczyć starożytną Grecję, to wystarczy na to jeden dzień. Dosłownie jeden dzień. Dlatego, że do zwiedzenia ma tylko Akropol z Partenonem, do zwiedzenia ma okolice tutaj z tej strony i z tej strony, do zobaczenia jeszcze muzeum archeologiczne, natomiast cała reszta to jest miasto wybudowane po odzyskaniu przez Grecję niepodległości w latach 30. XIX wieku. Wszystko to ma zaledwie 100, 120, 150 albo 50, 70 lat. A więc Ateny to jest miasto nowe, ale ten widok musiał Paweł dobrze znać. A tam daleko na horyzoncie, po tej stronie jest morze, bo Ateny leżą niedaleko morza. I to morze też przyszło Pawłowi poznać, dlatego że wkrótce miał wyprawić się do Koryntu. Jeszcze jedne widoki z Aten, prawda, dają nam one pojęcie o tych zabytkach, które tam się znalazły, to znaczy zachowały do naszych czasów. Musiało to wszystko wyglądać bardzo okazale. Większość tych budowli to są świątynie ku czci pogańskich bóstw. I oczywiście cała ta sztuka budowy świątyni to była również sztuka kolumn, układania kolumn, projektowania kolumn, budowania, wznoszenia. Tutaj, prawda, te wszystkie ozdoby. My to oglądamy dzisiaj szczątkowo. Oglądamy raptem tutaj kilka czy kilkanaście kolumn, natomiast w starożytności było ich kilkadziesiąt starannie ułożonych. I Państwo tylko tak popatrzą sobie, że Paweł, przenosząc się do Aten, spotkał kulturę bardzo wysoką. I głosi im Chrystusa, który został ukrzyżowany, który zmartwychwstał, głosi ludziom, którzy to wszystko wykonali. Państwo popatrzą, ile trzeba czasu, już nie tylko umiejętności i sił, ale także czasu, cierpliwości, żeby takie kolumny, takie wyżłobienia porobić, ustawić, zaprojektować to i tak dalej. Do dzisiaj pozostały skąpe pozostałości, no bo 2000 lat zrobiło swoje. Jeszcze jedna cerkiew u podnóża Akropolu. Te cerkwie to jest cały czas X, XI, XII, XIII wiek. Oczywiście najbardziej znakomite takie świątynie znajdują się w Meteorach. To jest od Aten około 250-300 kilometrów. Tutaj ich nie widzimy, bo one są znacznie późniejszego pochodzenia. I wszystkie te cerkwie, albo prawie te wszystkie te cerkwie są ku czci świętego Pawła, świętego Barnaby, świętego Sylasa, bo oni wszyscy są tam czczeni jako święci i jako założyciele kościoła greckiego. Jeszcze przenosimy się teraz tam, gdzie powinniśmy. To znaczy cofamy się, proszę Państwa, do samego pobytu, do początku pobytu Pawła w Europie. Otóż, kiedy wyruszył z tej Troi, którą widzieliśmy, wtedy statkiem przypłynęli do Europy, do Neapolis i udali się do miasta, które nosi nazwę Filippi. Otóż Filippi miało arcyciekawą historię. To było przed Atenami. Troszeczkę to jest tu zmieszane. Zdjęcia zostały przedstawione, ale mam nadzieję, że jeżeli Państwo przeczytają sobie w domu Dzieje Apostolskie, wszystko się ułoży. Otóż udali się do Filippi, które w tym czasie było kolonią rzymską. Filipi miało arcyciekawą historię, dlatego że jest to do dzisiaj miasto położone wśród pól, z dwóch stron otoczone górami i weszło do historii przez przypadek, ale weszło do historii na stałe. Dlaczego? Bo w 42 roku przed Chrystusem rozegrała się tam bitwa. Bitwa pomiędzy dwoma zabójcami Cezara, Brutusem i Kasjuszem, oraz ścigającymi ich Oktawianem i Antoniuszem. Kto z Państwa interesuje się starożytnością, to pamięta ten słynny epizod, który i Szekspir uwiecznił, jak to Juliusz Cezar widzi Brutusa, który i posuwa się, by go zabić, i mówi do niego: i ty, Brutusie, przeciwko mnie? Ty, który jesteś tak bardzo bliski, obracasz się przeciwko mnie? Brutus obrócił się przeciwko Cezarowi, ucieka z Rzymu razem z Kasjuszem i właśnie pod Filipi dopadają ich wojska Oktawiana i Antoniusza. Antoniusza tego słynnego, znanego z epizodów z Kleopatrą. I obaj, Brutus i Kasjusz, w bitwie pod Filipi giną. I mnóstwo żołnierzy rzymskich poległo, mnóstwo tam stało się takimi inwalidami, weteranami, i cesarz pozwala im w Filipi osiąść i nazywa Filipi kolonią rzymską, nie tylko kolonią, ale daje status miasta rzymskiego. I Filipi bardzo silnie się rozwija, bardzo szybko się rozwija. W czasach świętego Pawła to było miasto bardzo prężne. I tu mamy resztki tej świetności Filipi. Otóż te resztki to albo pozostałości jeszcze dawne, starożytne, z czasów Pawła, albo pozostałości kościołów, tak jak tutaj, które pochodzą z wieku V, VI. I to jest główny kościół Filipi, który był najprawdopodobniej poświęcony świętemu Pawłowi, który później Arabowie i Turcy zrównali prawie z ziemią. Pozostały tylko te kikuty i są do dzisiaj. Jesteśmy więc w Filipi. I teatr na terenie Filipi. Otóż znów bardzo ciekawą jest rzeczą, że we wszystkich większych miastach na terenie Grecji były teatry. Proszę Państwa, takie teatry mieściły parę tysięcy osób, kilka tysięcy, a nawet kilkanaście tysięcy. I z naszego punktu widzenia do dzisiaj zadawane jest pytanie, kto te teatry zapełniał? Kto tam uczęszczał? Kto tam był? Oczywiście ludzi tak zwanych wolnych było za mało, żeby te teatry obsadzić. Więc przychodzili tam również i niewolnicy, przychodziły tam rozmaite warstwy społeczne, ale popatrzmy, w tak odległych czasach na terenach Grecji ta kultura była prawdziwie rozwinięta, a i ten teatr tutaj jest zupełnie dobrze w Filipi zachowany. Widzimy fragment Via Egnacja. To mamy tutaj kawał starożytnej drogi. Proszę popatrzmy, jak jest szeroka. Zdjęcie jest tak zrobione bardzo nisko, więc jest wrażenie, że ona jest jeszcze szersza. Jest to droga, która łączyła Rzym z Adriatykiem. Potem przepływano statkiem. Później ta droga prowadziła przez całą północną Grecję, Macedonię. Prowadziła aż do Konstantynopola. I proszę sobie wyobrazić, że z Konstantynopola, dzisiejszy Stambuł, do Rzymu, podróż, jeżeli się śpieszyło z wiadomością do Cezara, trwała około jednego tygodnia. Tylko tydzień. Więc to nie możemy sobie nieraz wyobrazić, jakie możliwości istniały. A ponieważ jesteśmy w Filipi i Paweł tu przebywał, to możemy sobie zasadnie pomyśleć, że na tej drodze był. I fragmenty, ale te fragmenty są wyjątkowo wymowne, dlatego że na terenie Filipi najlepiej zachowały się latryny. To wszystko inne zostało zburzone. A najwidoczniej nawet ci, którzy niszczyli Filipi, tę sprawę zostawili na koniec. Pewnie słusznie. I nie zdołali wszystkiego zniszczyć. Otóż tutaj mamy latryny i możemy mieć pojęcie o tym, jak wyglądała otoczka życia kulturalnego. Z tych latryn korzystali zamożni mężczyźni, panowie, tutaj siadali sobie, prawda, jeden obok drugiego. A ponieważ to jest kamień zimny, to był taki zwyczaj, że zanim siadali panowie, to najpierw niewolnicy pierwsi i rozgrzewali kamienie. I dopiero kiedy kamienie były nagrzane, to panowie. I trwali tam zupełnie długo, dlatego że było to miejsce konwersacji, rozmowy, debat, plotek i tak dalej. I dziwnym zbiegiem okoliczności właśnie to miejsce, no niezbyt fotogeniczne, ale potrzebne, ono w Filipi zachowało się bardzo dobrze. Nie ulega wątpliwości, że w czasach apostoła też było. I dzisiaj każdy, kto jest w Filipi, ma możliwość, żeby o ten zabytek się otrzeć. I cofamy się troszeczkę, odrobinkę. Mianowicie oglądają Państwo teraz port, do którego przybył Paweł z Azji. Mianowicie ten port w starożytności nazywał się Neapolis, ta zatoka tutaj. Neapolis to jest nazwa grecka. Nea, nowe, polis, miasto. Neapolis, nowe miasto. Miast, które nosiły taką nazwę, było w starożytnym świecie bardzo dużo. Oczywiście najsłynniejszy to jest Neapol w Italii. O tym Neapolu my prawie nic nie wiemy ze starożytnych czasów, dlatego że to był port, który pełnił tę funkcję portu, właściwie pełni do dnia dzisiejszego. Natomiast potem Turcy zrobili tutaj twierdzę, wybudowali już w czasach znacznie późniejszych. A to, co Państwo widzą, to jest miasto greckie, które rozwinęło się w wieku XX przede wszystkim, a jego mieszkańcami w dużej części są greccy przesiedleńcy z Turcji, a dokładniej z Kapadocji. Otóż tu musimy chodząc od świętego Pawła powiedzieć, że wiek XX, ten, który niedawno się skończył, był czasem ogromnych deportacji, ogromnych przesiedleń. W żadnym stuleciu w dziejach ludzkości nie było tak potężnych deportacji, przymusowych przesiedleń, jak w wieku XX. Państwo wiedzą, co się działo w naszym rejonie świata. Przesunięcie z kresów, prawda, na ziemie zachodnie i północne, na ziemie odzyskane. Niemcy przesunięci do bardziej na zachód. Niemcy z Czech itd. Teraz słyszymy ci tak zwani wypędzeni. To wszystko. A w latach 50. były wielkie deportacje Turków, którzy mieszkali na terenie Grecji, na Bałkanach, do Turcji, a Greków, którzy mieszkali na terenie Turcji, właśnie do północnej Grecji. I to miasto się bardzo rozwinęło. Miasto, do którego niegdyś zawitał tutaj do portu Paweł, dlatego że tu przybyło mnóstwo Turków z Grecji. Ja myślę, że jeżeli ktoś z Państwa, mnóstwo Greków z Turcji, przepraszam, Greków z Turcji, oczywiście. Myślę, że jeżeli ktoś z Państwa podróżował w latach, zwłaszcza 70., jeżeli są tacy, czy 80. do Grecji, to Kawalle zna dobrze. Tam było mnóstwo Polaków, dlatego że tam odbywał się handel skórami, kożuchami, skórami i tam od nas jeździli Polacy, nie mieli pojęcia, że to jest miasto Pawłowe, nie wiedzieli w ogóle, że to jest Kościół Apostolski, natomiast dobrze znali ceny skór. I stamtąd właśnie utrzymywano zawsze żywy kontakt z Polską. I patrzymy znów na pozostałości, na fragmenty, które jeszcze pozostały po stronie tureckiej. Nie dają nam wielkiego. Te akurat pochodzą z Azji Mniejszej, dają pojęcie o rzymskiej sztuce budowania akweduktów, ale o Pawle mówią nam mniej. Jeszcze jeden kościół ku czci świętego Pawła, ten już jest zupełnie współczesny. Takich kościołów tam jest bardzo dużo. Kolejny, zupełnie nowy, ale ten ma swoją historię. Otóż wracamy z powrotem do Filipii. do tego miasta, o którym powiedzieliśmy, że było miejscem tej słynnej bitwy i Paweł tam przybył. Ten kościół, który Państwo oglądają, został wybudowany na rok 2000, na jubileusz roku 2000. Wybudowali go prawosławni ku czci świętego Pawła i Lidii, która była bohaterką spotkania tam właśnie w Filipii. Nowy zupełnie kościółek, w środku witraże przedstawiające Pawła i Lidię. A to przenosimy się w inny świat. Mianowicie z Aten udajemy się w stronę Koryntu, który był ostatnim miejscem zatrzymania się Pawła na terenie Europy. Tu oglądamy kanał koryncki, słynny kanał koryncki, który łączy dwa morza. Oczywiście w czasach Pawła tego kanału nie było. Natomiast dzisiaj, kiedy się jedzie z Aten do Koryntu, w Koryntu, w którym Paweł przebywał przez półtora roku, to nie sposób tego kanału ominąć. Tam mamy jedno morze, od strony zachodniej, od strony Italii. Tutaj po tej stronie mamy drugie morze, to otwierające na wschód, i kanał wydrążony, który łączy obydwa morza i sprawia, że nie potrzeba okrążać Peloponesu. Jeszcze pozostałości greckie. Te mniej dla nas istotne, mniej ważne, to też ciągle na terenie, w Azji Mniejszej, ciągle zabytki starożytnych kultur, ciągle ta kultura helenistyczna w Azji Mniejszej, i widzą Państwo, znów wracamy tam, gdzie powinniśmy się chwilę zatrzymać, mianowicie oglądamy Filipii. Droga ignacjańska, ta, o której wspominaliśmy, Via Egnacja, którą odbywał się ruch pomiędzy Rzymem a Bizancjum, Rzymem a Konstantynopolem. Jeszcze nazwy Konstantynopol w czasach Pawła nie było. I Filipii. Paweł zatrzymał się tutaj na kilka tygodni, ale zostawił tu bardzo żywą i piękną pamięć. Mianowicie pamięć, która znalazła wyraz w jego liście, który napisał do mieszkańców tego miasta, do Filipian. Ten list mamy w kanonie Nowego Testamentu. Nie ma bardziej serdecznego pisma niż to, niż list Pawła do Filipian. W tym liście mamy głęboko osobisty stosunek apostoła do ludzi, których tu dla Chrystusa pozyskał. I fragment dawnej bramy, dawnego wejścia. Dzisiaj nie wygląda to specjalnie okazale, ale musiało to kiedyś być zupełnie, zupełnie ładne, zupełnie ważne. I przenosimy się raz jeszcze do Koryntu. Mianowicie do Koryntu, który był miejscem zatrzymania apostoła przez półtora roku. Tu w tym Koryncie Paweł zatrzymał się i można by powiedzieć, że to jest jedna z największych zagadek tej drugiej podróży apostolskiej. Proszę Państwa, w Filipii był zaledwie 2-3 tygodnie. Stamtąd przeniósł się do Salonik, gdzie był bardzo krótko, w Berei bardzo krótko, w Atenach bardzo krótko. Natomiast Filipii miało w jego czasach opinię miasta portowego i było miastem dość frywolnym. I okazało się, że w tym mieście przebywał półtora roku. I przez te półtora roku, przebywając tam, pozyskał bardzo wielu wierzących w Chrystusa. Czyli wniosek z tego, że nie zawsze ci, którzy są, o których się wydaje, że są przygotowani, że rzeczywiście są przygotowani tak, że przynosi to skuteczne rezultaty. Po drodze pomiędzy Filipii a Atenami mamy Saloniki. I to są właśnie, to jest fragment starożytnych Salonik, ze słynną rotundą, która pozostała do dnia dzisiejszego. Paweł tam przybył i przeżył tam bardzo niemiłą przygodę. Ta przygoda polegała na tym, że udał się do synagogi żydowskiej, która nie zachowała się do dnia dzisiejszego. W tej synagodze spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Udał się tam następnego tygodnia i również byli żywo zainteresowani. A kiedy Żydzi zobaczyli, że odnosi sukcesy apostolskie, to ci z nich, którzy nie uwierzyli w Jezusa, podburzyli miejscowych pogan. Miejscowe, jak mówi święty Łukasz, szumowiny z rynku, podburzyli ich przeciwko Pawłowi i Paweł musiał z Salonik uchodzić. Zatem jego los akurat tutaj był nie do pozazdroszczenia. Jeszcze jeden widok z Salonik, cerkwi. Cerkiew, która pochodzi z X-XI wieku, niestety w Salonikach nie zachowało się prawie wcale nic z czasów świętego Pawła. Dzieje miasta były tak bardzo burzliwe, że wszystko to, co mamy, to są rzeczy późniejszego pochodzenia. Widok, prawda, dzisiejszych współczesnych kościołów, z których część nosi ślady budowli zamieniania na meczety. No i wyobrażenia, ikonografia już prawie że współczesna, tak gdzieś XVIII, XIX, XX wiek. W tym czasie wyobrażenia, które dają nam pojęcie, jak wygląda sztuka grecka w naszych, zachowana do naszych czasów, ale nie taka znowu odległa. Jeszcze jedna cerkiew, jeszcze jedno wnętrze. I to jest, nadal jesteśmy w Salonikach, te Saloniki, nadal wejście do cerkwi. One tutaj są na miejscach bardzo starych, ale cerkwie są stosunkowo nowe, bo w czasach tureckich los Greków był nie do pozazdroszczenia. Tak czy inaczej te cerkwie znajdują się, ta jest cerkiew pod wezwaniem świętego Demetriusza, patrona Aten, który żył w Atenach w IV wieku i pozostał takim duchowym, nie Aten, tylko Salonik, przepraszam, i pozostał takim duchowym opiekunem Salonik, cerkiew bardzo chętnie odwiedzana przez prawosławnych. Natomiast Państwo wiedzą, że w późniejszym okresie z Salonik wywodzili się dwaj misjonarze, Cyryl i Metody, którzy przez Bałkany, przez dzisiejszą Bułgarię i potem wyżej doszli aż do południowych naszych granic. Podobno mieli dojść aż pod Tyniec i Kraków. Jeszcze jeden widok, ale to współczesna brama prowadząca do cerkwi w Salonikach. I tak zwana Lefkos Pyrgos, biała wieża, też w Salonikach. Nie pamięta czasów Pawłowych, ona liczy sobie około 1000 lat, natomiast Turcy zamienili ją w swoim czasie na więzienie. I przez setki lat było tutaj więzionych setki, a może nawet tysiące Greków. Dlatego ta biała wieża ma, tam nad nią flaga grecka, ma w Salonikach taką kiepską sławę. Dzisiaj można wejść do tej białej wieży. Tam są takie schody kręte, którymi się idzie wyżej i wyżej. Przez te okna można sobie popatrzeć na Saloniki. One leżą nad Zatoką Saronicką. Tu widzimy fragment tej wody. Mamy promenadę nad samą wodą. I powiedzieć można tak. Znów jesteśmy na Pawłowych śladach, bo Paweł tutaj był. Z tym, że widzimy Saloniki nie takie, jakie były kiedyś, bo z tego prawie nic nie ma. No, niemal nic nie ma. Oglądamy je takie, jakie zostały wybudowane później. Natomiast w kanonie Nowego Testamentu mamy dwa listy świętego Pawła do Tesaloniczan. Wczoraj na tej konferencji biblijnej, która jest bardziej problemowa niż taka opisowa, czytaliśmy sobie obszerne fragmenty pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Tesaloniczan. Ten list do Tesaloniczan, powiedzieliśmy, jest najstarszym pismem Nowego Testamentu. Powstał, zanim powstały Ewangelie, zanim powstały jakiekolwiek inne pisma, w 51 albo w 52 roku Paweł podyktował ten list i prosił, żeby mieszkańcom Salonik został odczytany. To biała wieża. pozostałości najstarszych Salonik, tych sięgających czasów świętego Pawła. Teatr jest trochę późniejszego pochodzenia. Otoczenie tutaj jest bardzo dawne, ale proszę popatrzeć, że dookoła tego wszystkiego jest zupełnie nowoczesne miasto. Więc czasami trzeba bardzo dużo cierpliwości, żeby pośród tego, co nowoczesne, dopatrzeć się tych resztek starożytnych. I w dalszym ciągu Saloniki, łuk triumfalny, brama wejściowa do Salonik. Dzisiaj to jest oczywiście ładne miasto, takie śródziemnomorskie, greckie, bałkańskie. Tam się ścierają rozmaite wpływy, a sam łuk jest nieco późniejszego pochodzenia niż czasy świętego Pawła. I do dnia dzisiejszego zachowały się tylko mizerne fragmenty, bo on oczywiście był dużo bardziej okazały. Przenosimy się z Salonik do małej miejscowości, która nazywa się Berea, dzisiaj Veria. Otóż Paweł z Salonik musiał uchodzić, bo spotkał się tutaj z wrogością, z nieprzyjaźnią, schronił się do Berei i tu również ci Żydzi, którzy nie uwierzyli w Jezusa, tu go odnaleźli i stąd również go wypędzili i stąd udał się do Aten. I tutaj mamy taki mały, nazwijmy to małą stelę, kamień komemoratywny, pamiątkowy, który przedstawia apostoła Pawła i upamiętnia epizod jego obecności w Berei. I wyobrażenie świętego Pawła z miejscowej cerkwi w Berei. Otóż to wyobrażenie opiera się na ikonografii, która pochodzi z takiego apokryficznego dzieła Dzieje Pawła i Tekli. Tam jest opis tego, jak wyglądał apostoł. I to wyobrażenie ma stosować się, odpowiada temu wyglądowi z apokryficznego dzieła. Mówi się, że był niezbyt wysokiego wzrostu, raczej tak jakby trochę krępy i być może wyglądał tak, jak tu widzimy. Jeszcze kawałek Berei, oczywiście cerkiew i współczesne miasto. I jeszcze jeden kawałek, to już są taki klimat północno-grecki, a ci z Państwa, którzy pamiętają zdjęcia, fotografie sprzed 2 tygodni, sprzed 4 tygodni, proszę popatrzeć, jak różny świat od tego, co widzieliśmy wcześniej. Mianowicie tam był świat Bliskiego Wschodu, Orientu, a tutaj już mamy świat bałkański i na Bałkanach, na powiedzmy sobie na obrzeżach Bałkanów przebywa Paweł. Jeszcze jedno pawłowe wyobrażenie, Hagios Paulos, napis po grecku, bo każda ikona grecka musi być opisana z mieczem w ręku. To nawiązanie do symbolu miecza jako symbol słowa, które jest jak miecz obosieczny. I w Berei nawiązania do 2 epizodów, które mamy w Dziejach Apostolskich opisane. To jest, proszę Państwa, ten nawiązanie do tego widzenia, do tego snu Pawła, kiedy we śnie w Troadzie ukazuje mu się Macedończyk i zwraca się do niego: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. To jest nawiązanie do tego epizodu, a to z kolei Paweł naucza mieszkańców Berei. Otóż te wyobrażenia zostały wykonane w latach 90. na wielki jubileusz roku 2000. Ponieważ Grecy przykładali wielką wagę do tych obchodów pawłowych, to oczywiście ściąga to im licznych pielgrzymów i turystów. I to jest właśnie widać tutaj tę budowlę, wybudowaną w latach 90., gdzie obydwa wyobrażenia są pokazane. I dzisiaj, jeżeli się tam przybywa do Grecji jako pielgrzymi, to właśnie przybywa się do tego miejsca, aby mieć pojęcie o obecności tam apostoła narodów. Tyle byłoby na dzisiaj. Odbyliśmy przede wszystkim podróż po Grecji, w której przebywał Paweł. Bardzo dziękując Państwu serdecznie zapraszam na ostatnie nasze spotkanie za 2 tygodnie, kiedy będziemy oglądali trzecią i ostatnią podróż świętego Pawła, która zaprowadziła go do Rzymu. Będziemy zatem oglądali starożytny Efes, mówili, jak wyglądał jego pobyt właśnie tam, w tym mieście, a potem zobaczymy jego drogę, która zaprowadziła go na śmierć męczeńską. I w ten sposób będziemy mieć pełniejszy obraz życia świętego Pawła Apostoła. Dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.